Przystanek Broadway. Musicale wszechczasów, kameralne inscenizacje, wielkie blockbustery i niezapomniane głosy. Zaprasza Mateusz Borkowski.
Tu Radio Kraków Kultura, pora na przystanek Broadway, a dzisiaj rozmowa. Wszystko dlatego, że już 7 grudnia w Teatrze Varieté premiera kultowego musicalu Jonathana Larsona Rent. Pierwszy raz w Krakowie, więc wielkie wydarzenie. Musical bardzo głośny, bardzo ważny dla wielu osób. Doskonale znany musicalowej publiczności i doskonale znany również duet realizatorów, którzy przedstawią tę produkcję w Krakowie, czyli Jakub Wocial i Santiago Bello. Porozmawiamy o odczytaniach, o sposobach na tę konkretną realizację, o problemach, które wiążą się z tym tytułem. I najpierw porozmawiam z reżyserem Jakubem Wocialem. Zapraszam. Dlaczego pana zdaniem musical Rent się nie zestarzał?
Dlaczego się nie zestarzał? Ja myślę, że jest to tak kultowy tytuł z niesłychanie wartościowym librettem i wydaje mi się, że przede wszystkim libretto się nie zestarzało. Jakby te wartości, które przekazujemy za pomocą słowa, w tym przypadku głównie śpiewanego, są wiecznie żywe i jakby te tematy, które poruszamy w tym tytule, wydaje mi się, że rezonują w naszych czasach jeszcze bardziej. Pamiętam, że robiliśmy Rent dokładnie 10 lat temu w Warszawie i gdzieś tam jakąś taką lekką ściemę w tym wyczuwałem. Być może było to trochę działanie realizacji samej sobie, natomiast w tych czasach, kiedy pracujemy z tak kolorowymi ludźmi i opowiadamy te historie z ludźmi, którzy opowiadają o tej tożsamości, będąc z nią pogodzonymi, jest czymś niesłychanie wartościowym i wydaje mi się, że to jest to, co w naszej wersji, jakby w naszej inscenizacji z tą obsadą konkretną będzie inspirowało i zarażało ludzi.
Powiedział pan, że Rent to musical kultowy. Dlaczego?
Tak jak powiedziałem, wartości, które wypowiadamy z pomocą słowa, dźwięku, ruchu w naszej inscenizacji są ponadczasowe i wydaje mi się, że połączenie tej muzyki rockowej jest czymś, co te tematy, które poruszamy, umiejscawia w konkretnej, takiej najbardziej empatycznej do danej sytuacji, czy do danej piosenki, czy tekstu, czy sceny, czasoprzestrzeni i ta muza się raz nie zestarzała. Problemy, o których traktuje spektakl, są problemami, z którymi myślę, że w większości przypadków teraz mierzymy się, jakby pomijając tematykę AIDS, która już nie jest takim tematem jak w latach 90. czy nawet 20 lat temu dla świata czy dla Polaków. To generalnie tematy samotności i tego życia wirtualnego, w którym też jest sporo w tym materiale, to są rzeczy, które się bardzo nabudowały w ostatnich latach, myślę, że w ostatnich dwóch dekadach w naszym społeczeństwie, w naszym kraju. I mówienie i śpiewanie i jakby poruszanie tych tematów jest czymś, co powinno skłonić do refleksji. Natomiast jeżeli chodzi o samo nazwanie tego musicalu kultowym, no to jakby świadomość tego, że ten materiał jest od 30 lat non-stop grany gdzieś na świecie i to nie mówimy o jednym czy dwóch miastach. Jest to tytuł, który jest non-stop realizowany w nowych inscenizacjach, nowych interpretacjach, grany krócej, dłużej, ale jest no, jakby samo to świadczy o jego ponadczasowości, o tym kulcie, o rzeszach fanów, którzy utożsamiają się z tymi postaciami, z tymi tematami, samą muzyką czy z samym dziełem. I wydaje mi się, że w czasach, jakie mamy teraz, w czasach tych wszystkich demonstracji, chęci wypowiadania swojego słowa na głos, bycia, czasami krzyczenia na głos i zwracania uwagi na tematy, które są dla nas jako dla społeczeństwa, czy dla osób indywidualnych czymś bardzo, bardzo ważnym. Jest to również taki manifest, ten spektakl jest manifestem i opowiada o tym, o czym te postaci mówią, śpiewają. I to jest, wydaje mi się, też ciekawa formuła w tych czasach, żeby jakby pokazać, że rzeczywiście mamy do tego prawo i mówmy, jakby dzielmy się swoją opinią, swoimi spostrzeżeniami, swoim zdaniem, bo to tak naprawdę wydaje, jako mówię teraz jakby ze swojego punktu widzenia, to tak naprawdę się u nas jakiś czas temu dopiero zapoczątkowało, że znajdujemy w sobie tą siłę, znajdujemy w sobie wzajemne wsparcie, aby budować te grupy społeczne, które które mówią, krzyczą, śpiewają, ale generalnie zwracają uwagę na te problemy w społeczeństwie, a mimo wszystko 30 lat po światowej premierze Rentu u nas nadal tematy społeczności LGBTQ+, są tematami, które no gdzieś tam nadal budzą kontrowersje, co jest w ogóle dla mnie ewenementem. I tym bardziej myślę, że w tych czasach taki spektakl jest jak najbardziej na miejscu, jak najbardziej zostanie zrozumiany i myślę odebrany z empatią i w taki ludzki sposób. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem na początku, ten spektakl nie opowiada już o niczym, co zaskoczyłoby jakiegokolwiek widza. Więc tutaj to słowo kult broni się z każdej strony.
No, inspiracją dla powstania musicalu była opera Cyganeria Pucciniego i tam tym głównym problemem była gruźlica w XIX wieku dziesiątkująca społeczeństwa całej Europy i nie tylko. W Rent przełom 80. i 90. lat to jest AIDS, z którym też sobie już poradziliśmy. Czy dzisiaj uważa pan, że tym największym problemem jest depresja czy coś innego?
Myślę, że generalnie brak nie tyle chęci, co takiego społecznego porozumienia się wzajemnie jest problemem, dlatego spektakl nasz budujemy na konwencji terapii, właśnie chęci wyjścia do dialogu. Jak to się uda, jak to zostanie rozwiązane w spektaklu, to już trzeba przyjść i zobaczyć, bo jakby tak jest libretto, na którego bazie pracujemy. Ale myślę, że samotność też jest dużym problemem w naszym współczesnym świecie. Samotność, życie w tych mediach społecznościowych, czyli tej wirtualnej rzeczywistości, o której jest też bardzo dużo i o której jest mowa chociażby w tym songu jednym z najważniejszych, czyli Proteście Morin, gdzie te tematy są poruszane. Jest w tym spektaklu dużo symboliki takiej stricte amerykańskiej, która myślę może być dla wielu, jak nie dla większości, zagadką, ale to też próbujemy w jakiś sposób nie tyle wyjaśniać, co opowiadać ruchem, żeby jakby te rzeczy trochę przybliżyć.
Właśnie, czy musiał pan na potrzeby polskiego widza dokonywać jakichś zmian?
Nie, po pierwsze tych zmian za bardzo nie możemy robić, bo jest to produkt licencyjny, który dostajemy zza oceanu i on jest taki, jaki jest. Oczywiście próbujemy to, pracując z koleżankami i kolegami z obsady, na tyle update'ować, żeby to było jak najbardziej poruszające, wzruszające i docierające z danym tematem i z daną tematyką sceny czy utworu. Ale tak jak mówię, ten materiał jest tak dobry i tak się już wybronił na świecie, że tutaj nie trzeba być mądrzejszym od matrycy i zmieniać czegoś. To, co zmieniliśmy, to jest po prostu nasza interpretacja tego dzieła i forma, w jakiej to robimy, a myślę, że jest też tutaj dla osób, które się lubują musicalem, kilka ukrytych takich podprogowych haseł, czy to w ruchu, czy w samej scenizacji, które z których jestem dumny i które jakby będą takim tributem do amerykańskiego musicalu, a Rent w moim poczuciu tej estetyki musicalowej jest jednym z najbardziej amerykańskich materiałów również za pomocą w kwestii muzycznej, tak jak to brzmi, i w kwestii generalnie struktury całego spektaklu, bo jest on śpiewany longiem, co dla wielu widzów pamiętam, że jest czasami problematyczne. Dlatego się wzięło w latach 90. nazywanie tego rock operami, no bo rzeczywiście te dialogi są albo wyliczone na muzyce, albo są w rytmie, albo są konkretnie na dźwiękach wręcz. To są takie recitatywy muzyczne.
Czy dla pana jako reżysera, aktora postać Jonathana Larsona jest bliska, czy nie?
Myślę, że nie wiem więcej niż byłbym w stanie wyczytać o nim w ogólnodostępnych źródłach. Myślę, że każdy człowiek, którego pracy dotykam, staje mi się bliski, bo gdzieś próbuję zrozumieć tą wrażliwość. Sam jestem bardzo wrażliwym człowiekiem, więc to na mnie oddziałowuje. Czytanie o nich, jak pracowali nad tym dziełem. I ja jestem generalnie człowiekiem pełnym respektu i wdzięczności za to, że te dzieła za oceanem tak długo i rzetelnie są budowane, żeby rzeczywiście produkt, który my prezentujemy u nas, jest produktem, który przechodził właśnie te dekady testów i sprawdzeń z innymi widzami, zwłaszcza, że w Polsce już były 2-3 produkcje Rentu i one zawsze były z mniejszym, większym powodzeniem wystawiane. Ale myślę, że to ta wrażliwość tak naprawdę powoduje, że zbliżam się do jakiejś postaci, która dany tytuł stworzyła, bądź do samego materiału, który jest, z którym bardzo empatyzuję, który jest po prostu ponadczasowy.
Pojawiło się hasło rock opera. Na koncie ma pan różne realizacje Andrew Lloyd Webbera, na przykład Jesus Christ Superstar, ale nie tylko, bo upiór w operze. Czy ta rockowa stylistyka jest panu bliższa?
Ja myślę, że podstawą jest muzyka, która albo zainspiruje, albo zainspiruje mniej. Ja lubię, jak muza jest nośna i stwarza, myślę, że to można powiedzieć o każdej muzyce, tylko jakby mój gust rezonuje najbardziej z muzyką, no z muzyką rockową, z muzyką może niekoniecznie wielkiego formatu, właśnie tak jak upiór w operze jest piękny, natomiast jest to wielka konstrukcja muzyczna, wielka orkiestra. To, co we mnie jeszcze bardzo pracuje, to jest jakby ta muzyka musi pozostawiać miejsce na interpretowanie jej, czyli jakby na ustawianie tej struktury spektaklu, utworu, miejsce dla artysty, który jakby musi to wykonać i się w tym spełnić. Więc jak ta muzyka, zwłaszcza z tamtych czasów, to spełnia, no to po prostu inspiruje. Jak się zamyka oczy i się buduje te rzeczy w głowie od razu.
No właśnie, czy to na muzykę najpierw pan zwraca uwagę, wybierając tytuły, którymi chciałby się pan zająć? Czy to jest tematyka albo jakieś oddziaływanie społeczne?
Myślę, że działa to wszystko równolegle, natomiast muzyka jest tym rzeczywiście podstawowym elementem, który zachwyci bardzo albo jeszcze bardziej, ale też tematyka i jeżeli jesteśmy w stanie wyciągnąć i stworzyć spektakl, który ma świetną muzykę i opowiada o temacie, który nie będzie w żaden sposób obojętny dla widza, nawet tego, który się z musicalem jakoś szczególnie nie utożsamia, to jest inspirujące i po to zdecydowanie chce sięgać. To musi być, musi stwarzać możliwość poruszenia widza, bądź takiego na serio podejścia do tego tematu, żeby człowiek najlepiej jakby wyszedł z wieloma przemyśleniami i z wieloma znakami zapytania. Jakby sam jestem zdania, że teatr powinien skłaniać do refleksji, do myślenia i może kończyć się spektakl ze znakiem zapytania u widza i to wtedy byłoby chyba najfajniejsze.
W ciągu ostatnich 10 lat w tym świecie musicalowym w Polsce wiele się zmieniło. Jak wiele to może pan powiedzieć, natomiast czy wciąż trzeba tłumaczyć widzom, że musical to nie jest tylko rozrywka, w dodatku nie tylko rozrywka łatwa i przyjemna i lekkostrawna?
Nie, myślę, że widzowie z tego korzystają, tak by świadczyło o tym pełne widownie w teatrach. Rzeczywiście jest tak, że te reakcje są w różnych miastach, w różnych ośrodkach wystawiających musicale inne, no ale inne są regiony Polski, inni są ludzie, na innych rzeczach się skupiają, natomiast wydaje mi się, że jest to droga, która od już w sumie długiego czasu jest rzetelnie budowana przez te teatry, które tu wystawiają, przez ludzi, którzy to robią w tych państwowych teatrach, czy również działają na rynku prywatnym. I to się pięknie rozwija. Cieszy mnie fakt, że sięgamy po te tytuły, które rzeczywiście poza sferą zabawową i rozrywkową mogą poruszyć te mocniejsze tematy, bo rzeczywiście jest gdzieś tam taka nalepka na tą naszą branżę musicalową, że jest to rzeczywiście coś, a wyjdzie i zaśpiewa piosenkę. Nie, nic bardziej mylnego. Rzeczywiście jeszcze to dodam do poprzedniego pytania, że mnie osobiście kręci, potocznie mówiąc, to, jeżeli możemy zbudować spektakl na tkance ludzkiej, jakby nie zwracając uwagi na to, czy wokół fruwa żyrandol, helikopter ląduje, czy wyjeżdża olbrzymia barykada. Im więcej jest tej tkanki ludzkiej i tego rzetelnego budowania na materiale ciała, myślenia i jakby wypowiadanego słowa za pomocą słowa czy muzyki, no to jest niesłychanie fajne. I wydaje mi się, że to jest też coś, co wiele osób uprawia, reżyserów i teatrów prezentując te spektakle. Jest to, wydaje mi się, pod takim teatralnym, z teatralnej strony coś rozwijającego i ciekawego dla widza, żeby rzeczywiście skupić tę uwagę na tym, co się na tej scenie dzieje, na tym, jaki jest problem i temat między ludźmi, a nie na tym, co dookoła fruwa. Chociaż wiadomo, że wszystko musi mieć, jakby to musi być balans i wydaje mi się, że on jest w naszym kraju. Jakby są produkcje, które rzeczywiście są wysokobudżetowymi spektaklami, są te, które jakby nie muszą jakby ich temat nie wymaga tego, żeby tam położyć miliony, wyłożyć miliony na stół, na dekoracje, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ważne jest dla mnie, żeby każdy spektakl, którego realizacji się podejmujemy, był atrakcyjny dla widza, bo wydaje mi się, że to jest niesłychanie ważne w teatrze generalnie, czy w sztuce. No, człowiek, który nie chce patrzeć na to, bo mu się to nie podoba fizycznie, to przestaje się interesować tematem, który ogląda i za którym próbuje podążać. To musi być estetyczne i jakieś przede wszystkim.
Czy pokusiłby się pan o zdanie, że musical jako gatunek bardziej rezonuje wśród młodych ludzi, oni bardziej rozumieją ten gatunek i odnajdują w nim swoje problemy?
Myślę, że tak. Myślę, że to pokolenie, które teraz rośnie i chodzi do teatru, zarówno to dorosłe, które się gdzieś tam 20 lat temu tworzyło, czy to zupełnie młode, to są rzeczywiście osoby, które zdecydowanie, myślę, że którym zdecydowanie łatwiej jest się utożsamić z tymi tematami. To jest to samo, o czym rozmawiamy z Santim czy z Martą po próbach i to, myślę, zadziewa się również na widowni, że niesłychanie inspirujące jest patrzenie na młodych ludzi, na to młode pokolenie artystów, które się niczego nie boi. To są ludzie, którzy idą po swoje, próbują, najwyżej się pomylą, najwyżej będziemy nad tym pracowali raz jeszcze, natomiast oni proponują, wychodzą z inicjatywą i nie czekają na jakby takie ustawianie A, B, C, D, przejdź, wyjść, podnieś, bo po co? To ma być, to oni kreują te postaci, jakby to są narzędzia, które finalnie sprawiają, że ten spektakl ma być taki, jaki sobie zaplanowaliśmy, jaki sobie wymarzyliśmy, ale to oni muszą się czuć komfortowo z tym i wydaje mi się, tak jak powiedziałem na początku, nie ma niczego przyjemniejszego jak pracowanie z ludźmi, którzy opowiadają o tej tematyce, utożsamiając się i znając swoją tożsamość, tak nie kreując tych rzeczy, które właśnie potem dla większości czy dla mniejszości ludzi na widowni mogą wydać się wykreowane, czyli gdzieś tam sztuczne. Tak by z tego, co widzimy teraz, a zbudowaliśmy już znaczną część spektaklu, to bije prawdą i wydaje mi się, że to ma zawsze szansę się obronić i powinno się zawsze obronić.
To jeszcze na koniec zapytam, czy jest jakiś tytuł, o którym pan marzy?
Jest, ale nie mogę powiedzieć. Ale tak, myślę, że marzę o wielu tytułach, które można by zrobić w Polsce. Tym bardziej, że jest teraz taka tendencja, że świat się też otwiera na właśnie na sprzedawanie tych licencji w tych wersjach autorskich, gdzie spektakle, które były do tej pory właśnie multimilionowymi budżetami, są robione w wersjach minimalistycznych, gdzie rzeczywiście skupiamy się na tych głównych bohaterach i na tym problemie. Można też coraz więcej macać w tych materiałach, bo już raz, że są leciwe, dwa, świat poszedł na tyle do przodu, że musimy macać ten materiał, żeby on był dla Polaków dużo bardziej namacalny i dotykalny i żeby ludzie z nim empatyzowali. Ale są takie tytuły, rzeczywiście są takie tytuły i zarówno marzy mi się, żeby te tytuły po prostu obejrzeć jako widz, który będzie wspierał koleżanki i kolegów, jak pewnie gdzieś tam z tyłu głowy marzy mi się, żeby jakiś z tych tytułów zrealizować i móc oddać się losom fantazji.
Bardzo dziękuję. Jakub Wocial, zapraszamy na RENT do Teatru Varieté w Krakowie.
Pozdrawiam, dziękuję bardzo za rozmowę.
A moim i Państwa gościem jest Santiago Bello, który reżyseruje i odpowiada za choreografię również w spektaklu RENT, którego premiera w Teatrze Varieté już w grudniu. No więc, biorąc pod uwagę Pana doświadczenie taneczne, choreograficzne, współpracował Pan z Ballet de Tenerife. Czy jest coś operowego, co Pan przemycił, nawiązując tutaj do Cyganerii Pucciniego, do RENT?
To jest bardzo ciekawe pytanie, z powodu, że Cyganeria była właśnie pierwsza opera, którą ja oglądałem. Ale prawda jest taka, że byłem bardzo, bardzo młody i w ogóle prawie nic nie pamiętam w tej chwili. Później zbliżałem się do tego tematu, kiedy zaczynałem gdzieś coś wliczać do scenariusza I rzeczywiście można dostrzec pewne paralele do Ciganeri. Myślę, że to, co najbardziej porusza, są te tematy młodości, miłości, utraty i walki. Najbardziej, jeśli chodzi o trudności, no, z trudnościami. I nawet jeśli gadamy i ruszamy ten kontekst, taki sztuka i bieda. Nasze bohaterów są artystów, no, żyjące w Nowym Jorku, które zmagają się z różnymi problemami zdrowotnymi i społecznymi. Co mi to bardzo przypomina w tej chwili, no, losy bohaterów Ciganeri. Również oni się skonfrontują z nędzą i nieszczęśliwymi miłościami. Powiedziałem, że też intensywność emocjonalna i tragiczne elementy frenzy, myślę, że to jest taki, to co najbardziej bym zbliżał do Pucciniego, no, do forma Pucciny.
Dlaczego uważa pan, że to jest kultowy musical Rent?
Ja uwielbiam powiedzieć, że Rent jest kultowym musicalem z powodu, że porusza i dotyka, no wiadomo, ważnych, bardzo ważnych społecznych tematów, no jak walka z HIV, akceptacja i wolność, no artystyczna wolność. Dla mnie najważniejszym aspektem Rent jest jego dzikość, niech będzie autentyczność i emocjonalna żyła. Myślę, że te postaci borykają się z realnymi problemami, co sprawia, że te historie są niezwykłe, uniwersalne. Też myślę, że każdy z nas te problemy mogą poczuć w tej chwili i mogą znaleźć coś dla siebie. Różne muzyka i teksty mają nam ogromną moc i łączną różnych stylów emocji. Socinny to powieść naprawdę wyjątkowa i uważam, że każda osoba, która ogląda, może naprawdę się czuć część z tego spektaklu.
Czy uważa pan, że problemy młodych, początkujących artystów zmieniły się dzisiaj, porównując do tych problemów artystów z Nowego Jorku z początku lat 90.
Ja myślę, że jedynym problemem, który się zmienił, jest to, że HIV w tej chwili nie jest problem. No, medycyna bardzo zaawansowała i myślimy, że HIV to jest niby normalna choroba, która może być skontrolowana na 100%. Ale niestety, jeśli chodzi o kwestię nietolerancji, o homofobii, walka o akceptację, nadal to jest aktualny problem i myślę, że niestety przez dłuższego czasu to będzie ten sam problem i nigdy będzie się zmienić. Jeśli mówimy o Polacy, oczywiście mogę powiedzieć, że mogą się identyfikować z tymi problemami, jeśli chodzi o równość i prawa człowieka. No, sytuacja w tej chwili to jest bardzo, bardzo aktualna, jeśli chodzi o prawa człowieka i prawo kobiet w tym bardziej. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, wciąż istnieje ta uczucia związane z tożsamością, orientacją seksualną i różnorodnością kulturową. Myślę, że ten nasz spektakl może być jednak inspiracja. Mogą się czuć, że to, co oni czują, nie jest obce, że możemy żyć z tego, że możemy znaleźć siebie i jestem świadkiem, że kiedy ręce pojawia na scenę, to inspiruje do sporo osób, żeby zrobić swój come out, żeby się zidentyfikować, żeby powiedzieć, co oni szukają, co oni chcą, jak się czują. 12, około 10 lat temu też robiliśmy Rent w Warszawie i była grupa fanów, które oni naprawdę zaczynali mieć nadzieję w życiu dzięki tego Rentu. Są takie osobiste historie, kilka osób, które się zwracali do nas i zaczynali powiedzieć, że kiedy oni odkrywali na przykład takiego postaci albo takiego drugiego postać, zaczynali się czuć bardzo blisko do nich i to jakoś inspirowało, żeby iść dalej w życiu. Są dwa przypadki, które naprawdę złamali mi serce i to jest właśnie jeden człowiek, który właśnie był zakazany na HIV-em i on chciał popełnić samobójstwo. I kiedy oglądało ten rent, widziało, że to był temat bardzo otwarty i że gadaliśmy o HIV jako normalna rzecz, on zaczął do teatru prawie co każdy weekend oglądać naszego spektaklu i znalazł w życiu siłę, żeby iść dalej.
A na ile inspirował się pan choreografią, czy tej wersji scenicznej z Broadwayu, czy wersją filmową Rent?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja osobiście ja lubię musicale, które mają dużo tańca. A w Rencie, w oryginale, za dużo taniec nie ma. Praktycznie to jest troszeczkę ruch sceniczny i jeśli możemy powiedzieć, że to jest niby wielki numer taneczny, to jest Tango Marin, które po tym filmie było bardziej zatańczone, no już była Idina Menzel, która już tańczyła więcej tancerzami, między innymi. A to jednak trochę mi zdołowało. Ja jestem człowiekiem, który kiedy idę oglądać spektakl, no to ma być coś spektakularnego, dobrze zrobione, dobrze śpiewane, dobrze zatańczone i bardzo kolorowe. Więc inspiracja na oryginalne broadwayowska inscenizacja i na film w ogóle nie ma nic z tego. Ja chciałem robić z Kubą spektakl, który był oparty na ruchach, na ruchy, na emocji, więc myślę, że no, będziecie mieli niespodziankę, bo w tym u nas w naszej inscenizacji sporo to jest oparte na tanca, więc inspiracja to jest po prostu nasza intuicja i format, który szukaliśmy i chcieliśmy zaprezentować dla państwa.
Czyli tego tańca będzie więcej niż tej wersji broadwayowskiej i wersji filmowej?
Zdecydowanie tak. Bym powiedział, że nawet o 6% więcej.
A czy rockowa muzyka jest trudniejsza do wyrażenia tańcem, czy nie?
Jest bardzo trudna. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo łatwo, że uwielbiam robić choreografię do rocku, ale nie jest mi łatwo z powodu, że kiedy się pracuje z aktorami i trzeba robić choreografię do muzyki rockowa, trzeba naprawdę czuć, co to jest rock. No i nie każdy aktor ma taką zdolność. Też nie kontroluje ciała w taki sposób. Muzyka rockowa może być albo bardzo mocna, albo bardzo delikatna. Jeśli patrzymy czy na melodię, czy na tempo. Więc zrobienie choreografii do muzyka rockowa w tej chwili było, i o dziwio, było dla nas bardzo łatwe z powodu, że ruch wynikał z emocji. Więc najpierw pracowaliśmy o emocjach, jakie emocje chcieliśmy znaleźć, a potem do tego już muzyka zaczęła się pojawiać i potem już się dostawaliśmy do tempa. Więc nie jest to proste muzyczny musical, które piosenki są niby popowe i są bardzo kwadratowe. Jeśli chodzi też o tempo i o rytmika, w piosence są bardzo skomplikowane, nie jest wszystko porówno, więc muzyka rockowa niby bardzo inspiruje, bardzo daje super energia, bardzo daje moc i właśnie to czuję, ale do zrobienia choreografii nie jest najprostsze.
Czy podobnie było w przypadku Jesus Christ Superstar?
Podobnie było w Jesus Christ Superstar. Na początek miałem sporo problemy, nawet były kilka piosenek, które nie lubiłem, na przykład piosenka Hosanna. Byłem przeciw tej piosence, teraz nawet bardzo ją lubię. Najlepsze z tego to jest, że kiedy budujesz musical, nie budujesz tylko tanca dla tanca. Nie robimy choreografii dla wokalisty, który tańczy z tyłu i tylko to, co muszą robić, jest tło. Tutaj już budujemy jakieś treści, jesteśmy postaciami, szukamy emocji, co robimy, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy. Więc jeśli muzyka nie pomaga, pomaga jeszcze innych pomysłów, które mogą kolorować tą muzyką. A w Rencie mamy to samo. Nawet są piosenki, które w ogóle nigdy w życiu bym zatańczył, nigdy w życiu, ale z powodu, że chcieliśmy dodać do tego ruchu, a ruchu wynikało z emocji, myślę, że widz będzie zaskoczony z powodu, że bardzo śmieszne komediowe rzeczy się pojawiali, nawet jeśli są widzów, które uwielbiają Rent i znają ten musical na pamięć i wiedzą, że będzie jakiś tekst albo jakiś dialog, do którego zwyczajnie nie ma choreografia, tutaj będą się znaleźć z takim wielkim tańcem i nawet będą zaskoczeni.
Czy w Seasons of Love możemy się spodziewać jakiejś choreografii, czy nie? Czy to będzie statyczne, tak jak w oryginale?
Seasons of Love jest, wiadomo, bardzo, bardzo, bardzo znany, bardzo kultowy. Znamy go na statycznie. Trochę ta, trochę nie. Myślę, że też będziecie się spodziewali, no, że będziecie znali coś innego niż do tego, co jest w tej chwili na scenach i w wideach i w Broadwayu.
Zapraszamy zatem do Teatru Varieté na premierę Rent. Bardzo dziękuję, Santiago Bello.
Również dziękuję bardzo.